przeszłości handlował narkotykami i bił ludzi. Teraz zamiast łańcucha nosi przy sobie różaniec i dzieli się z innymi historią swojego nawrócenia. Gościem dzisiejszej audycji jest Mariusz. Witaj.
Szczęść Boże, Hubercie.
Łatwo jest być nawróconym przestępcą?
Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy. Podchodzi do mnie koleżka, znam go. Rozumiesz, co chodzi? Ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec. Wiesz, co chodzi? On taki zdziwiony odchodzi. Mija 5 minut, podchodzi taki 1,95 m wzrostu chłop. Mówię, nie no, Szymon, były klient. Wiesz, co chodzi? Bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie. Podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie, a ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różaniec, dziękuję Ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie. W szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni to się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Też być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus.
Mhm. To tak pójdźmy trochę chronologicznie od początku. W jakim domu się wychowałeś?
No, w jakim domu? No, wiesz, to był taki... Ja pamiętam, jak dorastałem, to były lata 90., tak? 88, 92. To pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Był moim katem, bił mnie, terroryzował. Ja się go strasznie bałem, wiesz co? Ja pamiętam... Tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchaj, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmontowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz?
Dlaczego? No i właśnie tak było i chciałem zapytać, dlaczego wybrałeś drogę przestępczości, ale to, co powiedziałeś, właściwie trochę mi już wyjaśnia.
Słuchaj,
dlaczego? Pewnie
momencie...
chciałeś rozładować jakieś napięcie, tak mi się wydaje.
Tak, słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz. Rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba.
Czyli tak naprawdę szukałeś szczęścia, tylko nie tam właśnie, gdzie należało. A i takie życie, ile czasu trwało? Ile to można tak żyć?
No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiem pracować, nigdy nie, ja mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażę sobie, ja mam 36 lat, bracie.
No i tak, przez ponad 30 lat handlujesz narkotykami, bijesz się, obracasz się w takim właśnie, a nie innym towarzystwie i co się nagle staje, to jest fenomen właśnie, co się nagle staje, że ty się nawracasz, w jaki sposób Jezus pojawił się na twojej drodze?
Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn, ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. Wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w radzie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co, dziś robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaję cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem, ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać, ja usnąłem w ubraniu, mój syn zawsze stawał 6:30 i pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę! Ja się zerwałem, ośmioryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. To wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu, nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. Cztery oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. Mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofywał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy z narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków, ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wyschodzi. No nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze. Najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem do takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo ja szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, takich, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Wie pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jejku, ale pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Wie pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna, ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu miał około 50 kg narkotyków na rynek, prowadziłem znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. Tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy. Gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota, nie, po 3 tygodniach wracam do Polski, moja dziewczyna byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, to ja z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co, z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię, już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec, ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, no, nieszczęście przyciągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź. Mhm. Tymi słowami.
To myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić teraz krótką przerwę muzyczną i po piosence Andrzeja Załuchy Byłaś serca biciem. Powrócimy do rozmowy.
Wiosną, zimą, życiem. marzeń moje echy, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań, bo tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Tym jednak losu rzadrze ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, nie spotyka mnie. Byłeś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Czujesz, ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, życiem, marzeń moich echem, śmiechem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem.
No i tak, jesteś we Francji, co się dzieje dalej?
Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak, słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Bóg stawia ludzi na drodze, działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuację. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mnie plecy bolały. Po znajomości poszedłem takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk, mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie, nic mi nie dokuczało, pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy, nie? No masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie? Codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski. Wracam do Polski I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc, bodajże przy swoim synu czy córce. I a Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta i ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy, ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa, strasznie, Piotrze, na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy. Słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował, słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek. Biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj to dla ciebie. To dla ciebie. I ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4 dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie. Nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła. Tam też im mówię nie, to co zrobisz? Jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle. Ja mówię, jak to co zrobię? Zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę. Tak głupiego myślenie, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki. Do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki. Mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę kaplica. Kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok. Słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś, ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale, z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało, codziennie byłem w kaplicy, codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co, żona mówi, do żony mówię, wezmę dwa. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec, dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer, mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, do czego on służy. Owijałem sobie go wokół ręki, miałem to Pismo Święte, chodzę sobie do tej kaplicy, nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam, czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji, byłem strasznie obolały, mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie, takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle, dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz, całe życie handlowałem narkotykami, jestem przestępcą, rozumiesz, w dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka, trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz, nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty, a on mówi do mnie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery, mówi do mnie, obiecaj mi, wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Ono, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam się, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić, w tej chwili. Obiecałeś na słowo honoru. Tak, a ja tak wyszedłem przed ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów, dzwonię, buszmanią, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie, nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie, no, to palec Boży, że pan dzwoni, pan przyjedzie tutaj, nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak, i ona mnie ściąga, wiecie co, pan nic nie robi, żadny głupot, ja pana błagam, ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania, słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią jeden. Ciągnęła mnie na tą Żytnią.
Czyli do Caritasu dla bezdomnych.
Tak, do Caritasu dla bezdomnych. Słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była, ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy. Tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak. Ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, to świeżo po operacji. Ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem, do tego kościoła, do tego Caritasu. Po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy, przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam. Ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja, pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za miejsce, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach, kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo. Mówię, coś tu nie gra. Coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu. Trzymam to pismo święte owinięte w tę chustę. Słuchajcie, trzymam ten różaniec. Trzymam sobie ten różaniec. I taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonów. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie widziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj! W ogóle mnie nie znając, czekaj! Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam pismo święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładłem sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, w wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc, połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia. No to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra z niczu pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym, na planie filmowym. Będąc tam, od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ja tak, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, kończy się, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. Mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O, no i dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku, słuchajcie, otwierają się drzwi, wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, tryknięty, nie, że tak powiem, wściekły, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżanką, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się! Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego i jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz, krzyczy przyszły ksiądz. Ludzie, widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie, Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada, stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ilu tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza, słuchajcie, podchodzi, ja się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? Handlowałem narkotykami, taki byłem, ja, ale już się zdziwiłem, słuchajcie. Otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić, naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii, z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy, oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami, mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne.
O, otwieram oczy, budzę się i dzięki! Tak! Jeszcze jeden nowy dzień!
Wiem, że śpieszysz się, ale może jeszcze Gdyby ktoś niewierzący zapytał cię o dowód na istnienie Boga, to co byś powiedział?
A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z Przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii, zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na Wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżlukami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im, modliliśmy się, śpiewaliśmy, no łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały, Boże Święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem?
Gdyby ten niewierzący uwierzył w to, co mówisz, to jaki kolejny krok powinien wykonać?
Zaufać. Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się cały dzień, całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak?
Skąd czerpiesz siły do trwania przy Jezusie?
Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie, chyba moja mateczka, Maria, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa. No bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie. Chciałbym teraz, Hubercie, słuchaj, jak byłem na mszy teraz, na Żytnie, ksiądz Łukasz przeczytał piękny wiersz. Aż mnie dotknęło. Chciałbym, Hubercie, żebyś przeczytał ten wiersz, dobrze? Mhm.
Trochę do czasu zajmie, ale myślę, że warto. Zachęcam, żeby państwo posłuchali. Tytuł jest następujący. Święto Matki w pustelni. W małej izdebce tuż obok łóżka z różańcem w ręku klęczy staruszka. Czemuż to, babciu, mówisz, pacierze? Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę. Wierzę, że te małe paciorki z dębiny moc mają ogromną, odpuszczają winy. Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy, ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy. Pierwsza dziesiątka jest za papieża, niech nami kieruje, Bogu powierza. Druga w intencji całego kościoła, modlitwą silny, wszystkiemu podoła. Trzecia za męża, co z Marii już jest w niebie, a może w czyśćcu lub większej potrzebie. Czwartą odmawiam w intencji syna. Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna. Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu. Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości dał wolną wolę dla całej ludzkości. Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny zamienił na chciwość, wyzysk i wojny. I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga nie wini siebie, lecz zawsze Boga. Myślałam, że syn, gdy założy rodzinę, gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę, zrozumiał swe błędy. Cel odnalazł w życiu. lecz on mimo rodziny pogrążył się w piciu. Awantury, alkohol, płacz i siniaki. Czemu swym dzieciom los zgotował taki? Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia. Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia. Ja zaś, gdy przez lata, biorąc różaniec do ręki, Bogu polecam swych wnucząt udręki. Lecz syn w nałogu trwał dalej, uparty. Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty. Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie, bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie. Na nic te posty i twoje modły, bo los już taki musi być podły. Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona, wie, że jest chora, niedługo skona. Czy będzie z synem, z jego rodziną? Czy znajdą drogę, prawdziwą i jedyną? I zmarła nieboga. Wezwano syna. Ten twardo powiedział, nie moja to wina. Lecz widząc w trumnie matki swej trupa, poczuł, jak mu pęka na sercu skorupa. Zobaczył różaniec swej zmarłej matki w miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki. Nie ma paciorków. Patrzy i nie wierzy. Palcami starte od milionów pacierzy. Tylko piąta dziesiątka była jak nowa. Przypomniał sobie kpiące o niej słowa. Na palcach zobaczył od łańcuszka rany. Wybacz mi, krzyknął. Boże, mój kochany! Ożyło w końcu syna sumienie. Przysięgam ci, matko, że ja się zmienię. Całował zimne swej matki dłonie, twarz łzami zoraną i siwe skronie. Rzucił nałogi. Oddał się Bogu. Szczęście gościło w ich domu progu i codziennie wieczorem całą rodziną różaniec mówili za matki przyczyną.
Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję i zapraszam za tydzień.